Bo co panowie, byli dzisiaj proszeni tutaj na mszę świętą, do kościoła, tak jak to było w ogłoszeniach powiedziane, żeby się modlić za swoje żony i matki swoich dzieci. To pytanie rodzi kolejne pytanie. Może tak być, nie musi. No ale czy w ogóle istnieje taka potrzeba, żeby się modlić za własne małżonki? Za własną małżonkę. Jesteśmy jednak bądź co bądź chrześcijanami, a nie mamy małżonek, tylko mamy jedną małżonkę, jedną żonę. A więc czy mąż w ogóle istnieje jakaś potrzeba modlitwy intencji swojej żony? Ja czasami bywam wredny. Częściej, aniżeli to by się wydawało. I pytam się niejednokrotnie wielu ludzi, czy jako małżonkowie wspólnie modlą się, czyli stają przed obliczem Boga. I uwierzcie mi, czasami są małżeństwa, które przeżyją 50 lat i ani razu wspólnie się nie modlili. Ani razu. Ostatnią modlitwą, pierwszą i ostatnią, którą wspólnie wypowiedzieli, to wówczas, kiedy właśnie przyszli albo zostali przyciągnięci do ołtarza przez rodziców. Bo w czasach, któreśmy stworzyli teraz, kiedy rodzice już nie mają władzy ciągnięcia rodziców przed ołtarz, to te dzieci żyją właśnie w takich ekologicznych związkach, bez związków żadnych, bez poczucia odpowiedzialności za siebie. No ale wówczas, w tych czasach, w których my żyliśmy, rodzice mieli jeszcze władzę nad dziećmi, no i ciągnęli rodziców przed ołtarz. Było nie do pomyślenia, żeby narzeczony zamieszkał z narzeczoną w domu, czy w głowie nie mieści. Teraz już się mieści nie tylko w głowie. A więc, mówię niejednokrotnie, na 50 lat małżeństwa, pierwszą i ostatnią modlitwą była ta, kiedy byli na ślubnym kobiercu, kiedy mówili do siebie, biorąc uwagę Boga na świat, czyli mówili to przed obliczem Boga, czyli uwaga, mówiąc przysięgę małżeńską, modlili się. Krysiu, biorę Ciebie za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwa oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja ślubu małżeńskiego nie składałem. Okazuje się, że przysięgę małżeńską znam perfekcyjnie na pamięć, jak Ojcze Boże. Dlatego wróćmy do tego pytania, czy w ogóle istnieje, no właśnie, potrzeba modlitwy męża za swoją żonę. Jedni z moich przyjaciół, kiedyś tam osoba, która pomagała mi odrobinkę w moich takich, no właśnie, obowiązkach w stosunku do chorej mamy. Jesteśmy na podwórku, no i pytam się, Bożena, a Darek to mówi Ci, że Cię kocha? No i w tym momencie natychmiast odzywa się Darek. Mówi, 21 lat temu powiedziałem, że ją kocham i nie wycofywałem przecież tego słowa. No właśnie, czy istnieje potrzeba? Czy istnieje potrzeba, żeby stanąć przed Bogiem, a najlepiej klęknąć przed Bogiem i prosić w intencji swojej żony, na intencji swojej żony No po co? No po to, żeby jej Bóg był przychylny. Moglibyśmy tutaj naprawdę tworzyć różnego rodzaju potrzeby, które ma żona, a które de facto jej potrzeby mogą być moją intencją modlitewną, przedmiotem mojej modlitwy. Właśnie, Braciszkowie, niejednokrotnie przechodzimy sobie do świątyni i człowiek zapomina języka w gębie przed Bogiem. Nie wiadomo, co mu mówić. Właśnie tu pojawia się osoba mojej małżonki, jednocześnie jej potrzeby. Okazuje się, że nie można być głuchym i ślepym na potrzeby osoby, która, jakbyśmy jej nie obracali, jest darem Boga dla mnie. Bardzo mi zależy, ale to bardzo zależy, jak chwilę po mszy świętej, naprawdę na chwilę obiecuję, że nie będzie to trwało półtorej godziny, ale naprawdę chwilę, dlaczego bo żona w domu czeka. Ale bardzo, bardzo mi zależy właśnie na tym, otóż od kilku lat się do tego składało i tak, co się tak odrobinkę termin podcięty przeze mnie zbliżał, to naprawdę tchórzyłem, jeżeli chodzi o to spotkanie, no właśnie, tak. Ale w tym roku już mówię, nie dokinamy, to po prostu trzeba rozpocząć, dlatego że szkoda zmarnować jeszcze jeden rok. Jeśli chodzi o moją troskę, o zbawienie wasze, jak również, jeśli chodzi o wasze małżeństwo, szkoda zmarnować jeszcze jeden rok na co, żeby nie zacząć właśnie pamiętać o małżonce swojej, o żonie, wówczas, kiedy staje przed obliczem Boga. Ale właśnie, żeby mieć co mówić Bogu na intencje swojej żony, trzeba się w nią zasłuchać, zapatrzyć i zasłuchać. I tak jak powiedziałem, tutaj nie ma granicy wieku. Zresztą mnie bardzo zależy, żeby tak, stworzyła się taka męska część naszej parafii, która jest wielopokoleniowa. Są młodzi, doświadczeni życiem. I ci, którzy stoją dopiero na starcie bycia mężem i żoną, albo dopiero się przygotowują, również dobrze wiemy, że do małżeństwa człowiek nie może się nie przygotowywać. Małżeństwo nie służy później do tego, żeby uczyć się właśnie być mężem. Ktoś, kto idzie na lodowisko i bierze łyżkę do ręki, to musi mieć umiejętność już jako taką, chociaż poruszania się w ten sposób na lodzie, żeby sobie innym krzywdy nie zrobić. I tak samo, jeśli chodzi o małżeństwo, do niego się człowiek przygotowuje, a może nawet jeszcze wcześniej jest przygotowywany do tego, żeby być mężem, jeszcze wówczas, kiedy znajduje się w łonie matki, już wówczas, ale to o tym może przy okazji, jak będziemy mieli właśnie szansę na to, żeby się odrobinę spotykać jeszcze gdzieś tam na sali. To warto właśnie gdzieś tę piękną tajemnicę małżeństwa rozpakować i zachwycić się nad tym, nad czym Bóg sam się zachwyca. Dlatego, że małżeństwo jest nie z Bożej inicjatywy i z Bożej pomysłowości, z ludzkiej pomysłowości, ale właśnie z Bożego pomysłu, z Bożego zamysłu. I popatrzcie, jeśli popatrzymy sobie na intensywność zachowań ludzkich wobec małżeństwa, tak na przestrzeni nawet nie 2000 lat, ale jeszcze to małżeństwo zawsze było przedmiotem zainteresowania i Boga, i diabła. Bo diabeł się interesował małżeństwem, żeby go zepsuć, bo nie ma piękniejszego obiektu, żeby Bogu dokuczyć, jak zepsuć małżeństwo. Jednocześnie Bóg, który jest zachwycony własną myślą, to Bóg wymyślił małżeństwo. To, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną, i są tak ścisłą jednością, że nie ma siły na świecie, która mogłaby to rozdzielić. Jeszcze dorzucę. Człowiekowi, który zawsze w oczach Boga jest istotą ograniczoną, jeśli chodzi o zdolności poznawcze, to może pojąć, niech pojmuje. Dlatego też między innymi, no właśnie, tak mi bardzo zależy na tym, abyśmy odrobinę zbliżyli się do tej wielkiej prawdy wiary, jaką jest małżeństwo, które Chrystus podniósł do godności sakramentu, uczynił sakramentu. O tym też, no właśnie, warto sobie odrobinę przypomnieć, cóż to takiego jest, po prostu, żeby się zachwycić. Ja bardzo lubię Prymasa Tysiąclecia, nie wiem czego, ale go lubię po prostu. I bardzo lubię Ewangelię w wydaniu Prymasa Tysiąclecia, czyli Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Tam panowie jest takie przyrzeczenie w 56 roku, 26 sierpnia, wypowiedziane przez naszych poprzedników. Przyrzekamy Ci, Matko Najświętsza, stać na straży nierozerwalności małżeństwa i godności kobiety. I do tego między innymi służy małżeństwo. Te spotkania są również dla tych z naszego grona, którzy weszli już w ten trudny okres w życiu, który jest związany ze śmiercią żony, czyli dla wdowców. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Ewangelia połączy, nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I nawet jeśli z woli Boga skończyło się doczesne życie mojej żony, mojego męża, to nie skończyło się moje poczucie odpowiedzialności za nią, za niego. I dlatego pytanie, czy jest obowiązek, potrzeba modlitwy, stanięcia przed obliczem Boga, by się modlić za męża i żona, odpowiedź może być tylko i wyłącznie jedna. Tak. Tak. A jeżeli byśmy tego nie czynili, mój Boże, ja miałbym śmiertelny grzech zaniedbania, gdybyśmy tego w tym roku nie rozpoczęli, i wy mielibyście również śmiertelny grzech zaniedbania, gdybyśmy tego wezwania nie podjęli. Modlitwy za moją żonę, matkę moich dzieci. Specjalnie podkreślam te dwa fenomeny, te jedne osoby. Moja żona, matka moich dzieci. Po to, żeby prawdę popatrzeć z olbrzymim poczuciem dumy na siebie i jednocześnie olbrzymim takim poczuciem wdzięczności na tę jedną kobietę, moją żonę, matkę moich dzieci. Tak, póki co na dzisiaj tylko i wyłącznie tyle na tej mszy świętej. Dziękuję Panu, że są za obecność. Proszę Was o tę mszę świętą, na tej mszy świętej w imię swojej małżony. Żeby ona stanęła między Tobą a Bogiem. Na tej mszy świętej dokładnie stoimy nie przede mną. Wszyscy razem stoimy przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A więc, no właśnie, między mną a Bogiem jawi się ta konkretna, ta jedyna osoba jako przedmiot mojego zatroskania. Ktoś, kogo kocham i o kim pamiętam wówczas, staje przed obliczem Boga. Jak to jest bardzo ważne, chociażby dzisiejsze prawo Ewangelii świętego Łukasza, królowa Saba jechała wiele setek kilometrów, żeby spotkać się z Salomonem. Mówi Pan Jezus, przypominając historyczne wydarzenie. A tu, na ołtarzu, jest coś więcej niż Salomon. Mieszkańcy Niniwy nawrócili się w wyniku nawoływania Jonasza. W tabernakulum jest coś więcej niż Jonasz. Zobaczcie, czasami gdzieś tam ludzie rozpędzają się i biegną do gabinetów psychologicznych, psychiatrycznych, różnego rodzaju, pozetkę jedną, drugą, trzecią, leczą się hipnozą, żeby skleić swoje małżeństwo, żeby kochać swoją żonę, uwaga, a tu jest coś więcej niż jakiekolwiek działanie medycyny. Dlatego stańmy przed obliczem Boga, przed obliczem dobrego Boga Ojca, który jest w niebie, po to, żeby przedstawić mu potrzeby nasze i tych, których dał nam Bóg.